Bogdan Sadowski, witam Państwa serdecznie. Witam także zaproszonych gości w obydwu studiach. Siedmioro gości, 45 minut mamy. Studio w Zielonej Górze, Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Joanna Malon reprezentuje Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, witam Państwa.
Olimpia Tomczyk, Iwko, Kukiz 15.
Witam serdecznie.
No i teraz przechodzimy do studia w Gorzowie. Ewa Zdrowowicz-Kulik, Nowoczesna.
Witam serdecznie.
Ale dalej już panowie. Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
I poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To już pewne, szanowni państwo, prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czwartek, że złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego. Ta deklaracja padła podczas kongresu na Stadionie Narodowym, takim kongresie, który podsumowywał dotychczasowe spotkania w sprawie referendum organizowane na terenie kraju przez kancelarię prezydenta. No i wiemy, że pytań ma być 10 i mają być proste, jednoznaczne i tyle wiemy. W przyszłym tygodniu świętujemy przyjęcie pierwszej polskiej konstytucji, dlatego to jest dobry pretekst w zasadzie, by zapytać Państwa o kształt nowej ustawy zasadniczej, o to, jakie pytania powinny przede wszystkim paść w referendum, o co pytać Polaków. Prezydent kiedyś powiedział, pamiętam, że Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę XXI wieku, czyli Państwa zdaniem jaka? No i zaczynamy od Prawa i Sprawiedliwości, Sebastian Pieńkowski.
Zawsze konstytucja jest dokumentem najważniejszym, ale też najtrudniejszym do stworzenia. Także tutaj dobrze się dzieje, że będzie taka konsultacja w postaci referendum ze społeczeństwem, z narodem. I jeśli ma być to 10 pytań, to rzeczywiście powinny one zawierać takie w sobie treści, na które można rzeczywiście jednoznacznie odpowiedzieć, żebyśmy nie mieli problemu z tymi odpowiedziami. I ta konstytucja, którą mamy, no to pokazuje, że jednak te ośrodki władzy, czyli ośrodek władzy prezydenckiej oraz ośrodek rządowy w postaci premiera, no jeżeli nie są z tych samych opcji politycznych, to zawsze są zgrzyty, no a nawet czasami jak są, to również te zgrzyty są, więc powinny być albo wzmocnione na moment naszych sąsiadów, czyli Niemców, tam jest silny kanclerz, a prezydent jest wybierany przez Izbę Parlamentu. No to pytanie, czy w Polsce to powinno być, czy nie? Czy kanclerz taki, w sensie premier, powinien być mocniejszy? Czy jakieś prerogatywy dla prezydenta dodatkowo? No są to trudne do rozstrzygnięcia kwestie, bo my jako naród zawsze mamy różne zdania. No i rzeczywiście takie referendum pozwoli na to zbadanie, jak Polacy to widzą i czują.
Nie, no może nie do końca jest to prawdą, co powiedziałem, że wiemy tylko, że 10 pytań, bo prezydent mówił, że powinna zostać poruszona kwestia roli prawa międzynarodowego, ochrona rodziny czy podziału państwa na województwa i powiaty. Teraz Platforma Obywatelska i Joanna Malon.
No proszę Państwa, trochę jestem zaniepokojona tymi słowami, ponieważ no nie za bardzo wiemy, co jest w tych pytaniach. Sam pan redaktor przed chwilą wspomniał. Troszkę mnie to martwi, czy nie jest to troszeczkę takie poszukiwanie miejsca na scenie politycznej przez pana prezydenta. To jedno. Nie chcę już wspominać o takich rzeczach jak przestrzeganie obecnej konstytucji, bo z tym wiemy, jak sytuacja wygląda. Nie chcę już tego w tej chwili rozwijać. No nie wiemy, o co pan prezydent chce pytać. Ja myślę, że to też ważna, istotna sprawa jest taka, abyśmy pamiętali o tym, że to prawnicy i specjaliści powinni zajmować się przede wszystkim ustawą zasadniczą i te propozycje powinny przechodzić przez właśnie te ręce. Więc myślę, że no, chcielibyśmy wiedzieć więcej przede wszystkim. Nie widzę tego entuzjazmu ze strony partii rządzącej. Sam prezes Kaczyński no, nie bardzo komentuje tą sprawę z entuzjazmem, więc jestem w tej chwili troszeczkę zdziwiona. Myślę, że Polacy chcieliby wiedzieć więcej na ten temat, czego te zmiany miałyby rzeczywiście dotyczyć. Przypomnę także o koszcie referendum, to jest 100 milionów złotych, no i potrzebie 2/3 głosów, żeby rzeczywiście te zmiany wprowadzić.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Jolanta Fedak.
Znaczy, wydaje się, że sam sposób uchwalania tej konstytucji, którą zaproponował pan prezydent, świadczy o tym, że próbuje się on zwrócić do narodu ponad głowami swojej partii. Mianowicie nie czuje w niej dostatecznie silnego zaplecza dla swojego pomysłu, o czym świadczą bardzo często wypowiedzi polityków PiS-u, prominentnych również polityków PiS-u, co do tego referendum. W związku z tym on wymyślił sobie, że będzie ojcem tej konstytucji i zwróci się bezpośrednio do narodu. W pisanie konstytucji przez cały naród jest, powiedziałabym, zadaniem wyjątkowo trudnym, tym bardziej, że pan prezydent sam nie przedstawia żadnej spójnej wizji tej konstytucji, którą mógłby ewentualnie propagować po to, żeby jego referendum się udało. Mówienie tylko i wyłącznie o, powiedzmy, tam regionach, czy o podziale na powiaty, to jest naprawdę kwestia drugorzędna. Chociaż z punktu widzenia oczywiście funkcjonowania administracji bardzo ważna i istotna. Na przykład z punktu widzenia konsumpcji funduszy unijnych jest wyjątkowo ważna i okazało się, że ten podział na te 16 województw akurat tutaj się sprawdził, bo w miarę sprawnie te fundusze zostają, czy tam zostały wykorzystane. Natomiast nieporuszanie tych kwestii, które są najważniejsze przez pana prezydenta, a więc właśnie układu władzy w egzekutywie, jest bardzo, powiedziałabym tutaj, takie symptomatyczne. Myślę, że pan prezydent nie uzgodnił jeszcze ze swoją partią wiodącą, w jaki sposób należałoby tą konstytucję w tym obszarze zmienić. Wydaje mi się także, że wzmocnienie władzy egzekutywy w Polsce niekoniecznie jest potrzebne, dlatego że ona jest stosunkowo silna. Premier w Polsce ma silną władzę. To on przede wszystkim wymienia skład swojego gabinetu i on naprawdę ma bardzo silną pozycję. Świadczą o tym również takie kwestie, chociażby jak w obecnym konflikcie właśnie z osobami niepełnosprawnymi, kiedy te konsultacje, czy kiedy te ustalenia są raczej od premiera do ministrów, niż od ministrów do premiera. A wydaje mi się, że w takich kwestiach jak polityka społeczna, to tutaj pani Rafalska powinna mieć bardziej wiodącą rolę i to ona powinna proponować rozwiązania. I głęboko wierzę, że gdyby tak było, to byłyby one dużo lepsze.
Kolejna osoba, referendum konstytucyjne. O co w nim pytać obywateli? Tym razem Leszek Kajda, Porozumienia.
Już parę razy zauważyliśmy, że czasami są zgrzyty pomiędzy rządem a prezydentem. To nawet nie chodzi teraz o obecną sytuację, ale wcześniejsze również. Także warto by było rzeczywiście, żeby może zapytać się, jak tutaj rozdzielić te kompetencje, jak one powinny być przepisane konkretnie dla prezydenta, dla władzy rządzącej, dla premiera. Także myślę, że to jest z jednej strony bardzo dobry pomysł, żeby ludzie mogli określić i sami zdecydować o tym, jak ten kształt konstytucji miałby wyglądać, bo wiadomo, że szczegóły i później już konkretne paragrafy będą już nad tym pracować prawnicy. To nie jest tak, że prawnicy, tak jak tutaj wcześniej pani mówiła, że prawnicy mają ustalić kształt, jak ma wyglądać konstytucja. To nie jest prawda. To właśnie społeczeństwo powinno decydować o tym, jaki kształt ma być tej konstytucji, a prawnicy tylko tutaj mają określić, czy żeby wszystko było zgodne z prawem. Także inicjatywa fajna. Zobaczymy, bo to na razie jest zapowiedziane przez prezydenta. Będziemy dopiero wiedzieć, jakie te punkty będą, czego one będą dotyczyły i wtedy społeczeństwo będzie mogło samodzielnie określić, co chce naród i jak chce, żeby ta konstytucja wyglądała.
Według prezydenta Andrzeja Dudy jedno z pytań w referendum mogłoby dotyczyć uzupełnienia zapisów konstytucji, które mówi o respektowaniu zobowiązań międzynarodowych. I miałby to brzmieć następująco. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego i europejskiego zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Ewa Zdrowowicz-Kulik, Nowoczesna teraz.
Konstytucja nasza jest na tyle dobra, że nie ma potrzeby teraz, dzisiaj zmieniać jej. Wystarczy ją przestrzegać. Nasza konstytucja uznawana jest jako jedna z lepszych wśród państw środkowoeuropejskich. Nie zmiana konstytucji jest dziś najważniejsza. Trzeba budować dobre relacje z państwami sąsiednimi. Trzeba iść do przodu w gospodarce, edukacji, nowych technologiach, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, niepełnosprawnym seniorom. Trzeba tworzyć Polakom Polskę przyjazną dla każdego, a nie agresywną, ksenofobiczną i kłótliwą wewnętrznie. Trzeba dać możliwość tworzyć warunki godnego życia każdemu Polakowi. Trzeba tworzyć kraj, z którego nie będą uciekali młodzi, wykształceni ludzie. Uciekają na potęgę. 30 tysięcy naukowców młodych wyjechało. w poszukiwaniu lepszych warunków życia. My możemy przecież to tworzyć sami. To jest ważne dzisiaj dla Polaków, dla prezydenta i rządu i polityków, a nie zmiana konstytucji. Trzeba ją przestrzegać, a nie łamać. Prezydent nie ma mandatu do zmiany konstytucji, bo sam jej nie przestrzega. Przepychanki między prezydentem a pisowskim rządem dotyczą jedynie tego, kto ma mieć więcej władzy. Nie chodzi tutaj o żadne dobro publiczne. Nie musimy się boksować. Żyjmy spokojnie, budujmy dobry, przyjazny kraj dla każdego Polaka i każdego sąsiada. Może za jakiś czas pochylimy się nad nową konstytucją, jak zajdzie taka potrzeba. Dzisiaj są inne pilne potrzeby. Nie łamy więc konstytucji dobrej, tylko ją wszyscy przestrzegajmy. Referendum jest zbyteczne i kosztowne. Czy znów mają iść na to nasze podatki? Nowoczesna tego nie chce.
To teraz poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Panie pośle, jakie pytanie zadać Polakom? Jaki kształt winno mieć referendum konstytucyjne?
Nie wiem. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba docenić pana prezydenta, że otworzył dyskusję na temat nowej konstytucji, że poddał pewne poszczególne jej elementy szerokim konsultacjom społecznym. Odbyły się spotkania w wielu miastach naszego kraju, w których mogli obywatele brać udział. I to jest na pewno duża, duża wartość dodana. To jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga sprawa, no wydaje mi się, że Polacy zasługują na nową konstytucję, że nowa konstytucja jest Polsce potrzebna, chociażby dlatego, że wtedy, kiedy była uchwalana poprzednia, no to wtedy jeszcze nawet nie byliśmy ani w strukturach NATO, ani w strukturach Unii Europejskiej, także pewne trzeba tutaj zapisy umieścić w tej konstytucji. No oczywiście ta konstytucja też jest ułomna, co pokazała rzeczywistość, co pokazała praktyka, chociażby pewne aspekty nie są doprecyzowane, jeżeli chodzi o kompetencje poszczególnych organów władzy. No, widzieliśmy tutaj różnego rodzaju na przestrzeni długiego czasu różnego rodzaju spory kompetencyjne w zakresie chociażby polityki zagranicznej, w zakresie polityki obronnej. No i oczywiście to, co ja zawsze mówię i powtarzam, oczywiście i będę tak dalej mówił. No, przydałyby się jak gdyby nowe zapisy, tak? Nowe zapisy dotyczące chociażby tego, żeby wyniki referendum ogólnokrajowego, w którym biorą udział obywatele, były obligatoryjne dla władzy. No to jest taki aspekt bardzo mocny społeczny i to mi się wydaje, żeby było bardzo przydatne. Niektórzy też mają takie pomysły, ażeby wpisać w konstytucję konkretnie wiek emerytalny. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. No trzeba poddać to pod dyskusję. Niektórzy jeszcze mają dalej idące propozycje, żeby być może prezydent mógł wydawać dekrety z mocą ustawy. Trzeba się nad tym zastanowić, pochylić, ewentualnie porozmawiać na ten temat. Natomiast oczywiście te wszystkie pytania, które się pojawią w tym referendum konstytucyjnym, no muszą mieć charakter takiej dużej ogólności, no bo oczywiście nie możemy katować Polakami, którzy nie są prawnikami, nie są konstytucjonalistami, no jakimiś takimi bardzo merytorycznymi pytaniami. Także ogólnie rzecz ujmując, można zadać pytanie, załóżmy, czy jesteś zdania, ażeby prezydent miał większe kompetencje chociażby, tak? Czy należy wpisać wiek emerytalny w konstytucję, tak? Tego rodzaju pytania, no bo oczywiście to nie obywatele będą konkretnie układać zapisy, tylko prawnicy, tylko konstytucjonaliści, no ale to bardzo dobrze, że rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat, bo mamy XXI wiek i czas, wydaje mi się, na nową, lepszą konstytucję, bo ta jest w mojej ocenie nadaje się do kosza.
No jak to już teraz zauważono na etapie konsultacji, proste, jednoznaczne pytania mają być. Olimpia Tomczykiwko, no pozostała jeszcze w kwestii tego pytania. Kukiz 15.
Stowarzyszenie Kukiz 15 jest właśnie stowarzyszeniem na rzecz nowej konstytucji. Jesteśmy po to w Sejmie, żeby zmienić konstytucję z 97 roku, która pozbawia de facto naród władzy zwierzchniej. I choć artykuł 4 konstytucji pięknie mówi o tym, że władza zwierzchnia należy do narodu, a naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub też bezpośrednio, to niestety, ale po 89 roku władza konsekwentnie ignoruje głos narodu. Konsekwencją obowiązującej obecnie proporcjonalnej ordynacji wyborczej jest fakt, że praktycznie nie znamy większości posłów. Mamy ich dzisiaj 460. Nie są oni naszymi przedstawicielami, ale de facto poddanymi prezesa partii. I to właśnie przed prezesem odpowiadają, a nie przed obywatelami, nie przed narodem. Nie możemy liczyć na to, że tacy posłowie rozwiążą nasze problemy. A ponieważ Sejm wyłania rząd, nie mamy też żadnej kontroli nad rządem. Przy obecnej ordynacji niemożliwym jest powołanie rządu, który byłby skuteczny i odpowiedzialny przed obywatelami, a w dodatku przez obywateli rozliczany. I to właśnie obecna ordynacja wyborcza jest sprawcą systemowego układu, z którym walczymy. Nowa konstytucja musi mieć większościową ordynację wyborczą, musi mieć obligatoryjne referendum i według nas system prezydencki. Dlaczego obligatoryjne referendum? Tutaj napomknę, pani z Nowoczesnej wspomniała, że referendum jest niepotrzebne. Oczywiście, najwygodniej jest dla obecnej władzy, jak ludzie nie mają prawa głosu, tak? Bo jest układ idealny. My sobie tutaj rządzimy, a wy cicho siedźcie. Właśnie nie, należy wprowadzić 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, wprowadzić obligatoryjne, bezprogowe, zaznaczam, ogólnokrajowe referendum. My nawet chcemy wprowadzenie dnia referendalnego, również na poziomie samorządów. Bojowy to gwarant odnowy etycznej. Bez nowej, uczciwej klasy politycznej, bez rządów odpowiedzialnych przed obywatelami i przez nich rozliczanymi, dalej nic się nie zmieni. Dalej będą Polacy emigrować. Świetnym przykładem takiej demokracji obywatelskiej jest Szwajcaria. Można? Można. My nawet powołaliśmy forum konstytucyjne i rozpoczęliśmy serię spotkań z ludźmi i środowiskami naukowymi. Także jak najbardziej musimy ją zmienić, ponieważ obecna konstytucja nie jest na miarę obecnych czasów.
No to teraz zmienimy temat. W Lubuskim Forum porozmawiamy o zbliżających się wyborach samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze ugrupowanie polityczne zaprezentowało w czwartek swoich kandydatów na prezydentów miast. Zgodnie z oczekiwaniami w Lubuskim urzędy i w Gorzowie, i w Zielonej Górze ubiegać się będą odpowiednio obecni dzisiaj podczas naszej dyskusji Sebastian Pieńkowski i Piotr Barczak w Zielonej Górze. Start w wyborach wiemy, że zapowiedzieli też dotychczasowi prezydenci Gorzowa i Zielonej Góry. Niebawem poznamy również kandydatów Platformy Obywatelskiej, no bo teraz zdaje się wewnątrz ugrupowania odbywają się prawybory. No i mając na uwadze rozpoczynającą się powoli kampanię wyborczą, no chciałbym państwa zapytać, przed jakimi zadaniami w państwa ocenie staną przyszli prezydenci Gorzowa i Zielonej Góry, bo po jesiennych wyborach samorządowych, co będzie najważniejsze według państwa dla Gorzowa i Zielonej Góry przez kolejne 4 lata, ale też o to, co będzie najważniejsze w obecnej kampanii, jakie kwestie zaważą na sukcesie wyborczym, no to może od kandydata zaczniemy. Prawie Sprawiedliwość, Sebastian
Pieńkowski. Pana redaktora poprawię, przez kolejne 5 lat, bo kadencja będzie już trwała 5 lat. Co będzie najważniejsze? No to już pan mi zadał takie pytanie z kampanii wyborczej. No i teraz ja musiałbym ją rozpocząć, a z tego co wiem, prawo mi zabrania, więc podejrzewam, że muszę się uchylić od tej odpowiedzi. No najważniejsze, to wszyscy widzą, co jest. No, rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny. No tak panu dzisiaj odpowiem, a konkretnie będę mówił, kiedy prawo będzie mi na to pozwalało i moja drużyna, z którą przystąpię do tych wyborów, żeby zachęcić mieszkańców do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, buduje się, jest prawie gotowa i zaczniemy oczywiście, myślę, że to na początku września, kampanię wyborczą, a dzisiaj, no to państwo widzą, co, jak się zmienia Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, jak nagle cudownie znalazły się pieniądze, których miało prawa nie być według Platformy Obywatelskiej. Pokazaliśmy i pokażemy w najbliższym czasie, gdzie te pieniądze uciekały. To jest prawie 340, jedni szacują, drudzy prawie 500 miliardów złotych wyciekało. I te pieniądze dzisiaj zwracamy obywatelom skutecznie w programach społecznych. Ja przypomnę, podliczyliśmy od nas ostatnio, ile środków finansowych już jest zarezerwowanych w Warszawie, ile trafiło do Gorzowa w ramach nowych środków, ale również kontynuacji. To jest ponad 575 milionów po 2,5 roku rządu. Myślę, że Gorzowska Platforma nie może się pochwalić takim wynikiem przez 8 lat. Także tutaj ta zmiana jakościowa nastąpiła ewidentnie i oczywiście najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o Gorzów, będą takie, żeby jeśli mieszkańcy nam zaufają i wygramy, to jasno postawimy sprawę. Ta dobra zmiana, te pieniądze w większej skali trafią do Gorzowa. Te inwestycje, przemysł bardziej zaawansowany, ale mówię, to są rzeczy dopiero na kampanię wyborczą.
Która wystartuje, pan powiedział, od września, tak?
Myślę, że od września, bo jeżeli terminy mamy 21 października, 8 czy 4 listopada, no to około 2 miesięcy zawsze trwa kampania, więc będzie to na koniec sierpnia lub początek września.
Czas na Platformę Obywatelską. Joanna Malonow.
No, cieszę się, że jest tyle tych środków. Mam nadzieję, że również rząd znajdzie je dla osób niepełnosprawnych, które długi weekend spędzają w tej chwili w Sejmie na posadzkach sejmowych, o których mówi pan Pieńkowski. Natomiast wracając do tematu, chciałbym powiedzieć, że Platforma Obywatelska już w tej chwili prowadzi prawybory w Zielonej Górze, tak jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć. Mamy cztery propozycje, to cztery osoby, o których państwo wiecie, bo jest to informacja publiczna. Odbyła się już pierwsza wspomniana przeze mnie debata i są też pomysły, jeśli chodzi o to, jakie są te pomysły na to, żeby mieszkańcom Zielonej Góry żyło się lepiej. To jest ich mnóstwo. Te najważniejsze to oczywiście studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zielonej Góry. To ułatwi wizję rozwoju, wskazanie konkretnych stref w mieście, stref związanych chociażby z terenami inwestycyjnymi, ale także wskazanie miejsc, w których ma się rozwijać chociażby budownictwo mieszkaniowe, tam gdzie ma być rekreacja, rozrywka. Taki logiczny i sensowny podział w mieście, którego w tej chwili zdaniem mieszkańców brakuje i tego mieszkańcy oczekują. Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych, bo te się już w tej chwili skurczyły i nie mamy miejsca dla nowych inwestorów, którzy pukają do drzwi Zielonej Góry. Ale niezwykle także istotny, myślę, że tutaj kluczowy to współpraca oczywiście z organizacjami pozarządowymi, czyli konkretny plan współpracy, który da im możliwość partycypowania w pewien sposób w rozwoju miasta, w spełnianiu oczekiwań mieszkańców. Oczywiście tych zadań i planów jest o wiele więcej. Są to plany chociażby związane z realizacją inwestycji. Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, jakie inwestycje są w planie, jakie będą realizowane w kolejnych latach, żeby ten plan był logiczny, ale także po to, aby mieszkańcy mogli liczyć na władzę przewidywalną, żeby mieli jasne informacje, co się będzie w najbliższym czasie działo, jakie inwestycje będą realizowane. No i jeden z takich, myślę, cywilizacyjnych wyznaczników to oczywiście zatrzymanie młodych ludzi w mieście i to ważne i dla Zielonej Góry, i dla Gorzowa, żeby mieszkańcy, ci młodzi mieszkańcy stąd nie wyjeżdżali, żeby chcieli tutaj żyć, pracować i zakładać rodziny, bo to gwarantuje nam największy rozwój. Chcemy także wspierać oczywiście tą grupę seniorów, których też z upływem czasu, jak wiemy, statystycznie będziemy mieć coraz więcej. Dla nich też musi być oferta. Mieszkańcy w każdym wieku muszą się czuć w mieście bezpiecznie i muszą liczyć na to, że ktoś myśli o tym, co się będzie działo za miesiąc, za dwa czy za rok. Więc myślę, że tych propozycji jest sporo. Będzie kolejna debata 14 maja 18 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zapraszam na wysłuchanie tych informacji, tych propozycji w dziedzinie kultury, sportu, spraw społecznych. Także będą to konkretne propozycje, przykłady. Na pewno kandydaci wskażą, jakie mają rozwiązania dla miasta.
To posłuchajmy teraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jolanta Fedak.
Czy może jeszcze kandydaci? Może kandydaci jeszcze, bo tu nie...
Ale tam są prawybory jeszcze, jakby nie słyszało.
Ale tutaj mamy kandydatkę.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
No dobrze. Jeszcze nic nie wiadomo.
To ja może zapytam o Polskie Stronnictwo Ludowe, o kandydatkę.
To może powiedzmy w ten sposób, że my 10 podejmiemy decyzję maja o tym, czy wystawimy swojego kandydata, czy będziemy wspierać innego, który będzie kandydatem ze swojego komitetu wyborczego. Innymi słowy, nie będziemy popierali kandydata, który, co jest logiczne, który będzie startował z innej partii. Natomiast w drugiej oczywiście turze są możliwe wszystkie inne rozwiązania. Gdybym miała powiedzieć dla Zielonej Góry, jaki jest najlepszy plan, to oczywiście przede wszystkim zmiana jakości życia w Zielonej Górze. To jest w tej chwili bardzo ważne i bardzo istotne. Można powiedzieć, że ta jakość życia to jest przede wszystkim dobry dostęp do dobrej wody, to jest dobry dostęp do komunikacji, do pracy, do opieki zdrowotnej. I to jest niesamowicie ważne i istotne jakby w kolejnym etapie. Za moment będziemy mieli te rozwiązania dotyczące infrastruktury jakby za nami. Myśmy to robili w tych dwóch kolejnych perspektywach i one powoli się kończą, więc teraz musimy przejść do takich projektów miękkich, które właśnie zagwarantują mieszkańcom większą jakość życia. Też zwróciłabym uwagę tutaj na ten aspekt sprawy, że mamy niezłe szkolnictwo średnie. i dużą młodzieży, która zdobywa i olimpijskie laury i jest dobrze wykształcona, natomiast ona rzeczywiście wyjeżdża poza Zieloną Górę i już do Zielonej Góry nie wraca. I to konieczna byłaby taka całościowa oferta związana przede wszystkim z warunkami funkcjonowania młodych rodzin, a więc polepszeniem opieki nad dziećmi, małymi dziećmi, dobrego dostępu do szkolnictwa, ale także do rozrywki, no i oczywiście jakiegoś sensownego programu mieszkaniowego. Sensownego programu mieszkaniowego, który by po prostu był atutem tego miasta dla młodych ludzi, którzy chcieliby się tutaj osiedlać, czy zostawiać, czy wracać właśnie po tej swojej edukacji poza ziemią lubuską. Chciałabym także zwrócić uwagę na to, że dotychczasowy prezydent prowadzi niezłą politykę na tle tych, którzy funkcjonowali wcześniej. To jest całkiem dobra polityka wobec miasta, miejska polityka. Jest to człowiek stosunkowo młody, dosyć dynamiczny i otwarty. Także również na postulaty organizacji jest elastyczny, potrafi jakby zmieniać swój punkt widzenia pod wpływem rzeczowych argumentów. Natomiast jeżeli chodzi o Gorzów, no to tam nastąpiła duża zmiana w ubiegłej kadencji. Młody wójt z okolic Leszna jest w tej chwili prezydentem. No i trzeba przyznać, że myślę, że ta jego pierwsza kadencja to była taka trochę kadencja uczenia się, nie, tego wielkiego miasta Gorzowa, bo jednak to jest różnica w porównaniu z tą niewielką gminą, którą dotychczas rządził. Pewnie będzie startował. Nie jest to kandydat bez szans.
Nowoczesna. Ewa Zdrowowicz-Kulik.
Oczywistym jest, że w każdym z miast są problemy nierozwiązane przez wiele lat i sprawy w toku realizacji. Każde miasto, wiadomo, że ma usprawniać komunikację, zająć się trującym smogiem. To jest nowość i wielka sprawa. Systemowo pozyskiwać środki zewnętrzne, inwestorów, realizować te inwestycje, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, opiekę, ochronę zdrowia i właściwą edukację, oczywiście pomoc seniorom, ale przede wszystkim tworzyć warunki dla ludzi w tych miastach, ażeby im się dobrze żyło i żeby nie chcieli faktycznie stąd wyjeżdżać. Ale pytanie, jakie zadania będą najpilniejsze i najważniejsze dla prezydentów Gorzowa czy Zielonej Góry, należy zadać wprost konkretnym kandydatom, aby móc wybrać spośród nich najlepszego i zagłosować przy urnie za nim. No nie my w radio mamy mówić i podpowiadać kandydatom, co oni mają zrobić, kiedy zostaną prezydentami.
No dlaczego nie?
Nowoczesna,
dlaczego nie podpowiedzmy? Lepsze programy stworzą.
Sądzę, że ci, co zamierzają kandydować, to się przygotowują do tego bardzo poważnie. Przynajmniej tak powinno być. Nowoczesna ma program wyborczy dla miasta Gorzowa i miasta Zielonej Góry i w obu miastach zamierza wystawić swoich kandydatów. Zostaną oni oficjalnie ogłoszeni na początku maja, po długim weekendzie. Rada Regionu wspólnie z zarządem będzie jeszcze obradowała. Kandydaci nasi będą przedstawiali mieszkańcom Gorzowa i Zielonej Góry swój program i pomysł na miasto. Dajmy im pierwszym szansę, aby mogli swoje autorskie programy i najważniejsze, najpilniejsze zadania, ich zdaniem, sami wypowiedzieć.
Panie pośle, poseł Jarosław Porwich, teraz pytanie do pana. Kampania prezydencka w obu lubuskich stolicach. Co będzie w pana ocenie jej osią?
No ja myślę, że powinniśmy też zadbać naprawdę, ażeby dokonać możliwie optymalnego wyboru podczas tych wyborów samorządowych. Powinniśmy zadać sobie ten trud, ażeby być może dotrzeć do tych materiałów, które zalewały nasze skrzynki pocztowe 4 lata temu i zobaczyć, co poszczególni obecni wodarze nam obiecywali i co spełnili, prawda? A czego im się nie udało spełnić i ewentualnie sprawdzić, dlaczego. No powinniśmy rozliczać polityków, powinniśmy sprawdzać polityków i to jest w mojej ocenie rzecz bardzo istotna, bo bardzo często jesteśmy zalewani wieloma obietnicami, które tak naprawdę później nie mają przełożenia jakiegokolwiek albo tylko w małej części na rzeczywistość, która nas otacza, prawda? Także wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę bardzo konkretnie do tego tematu podchodzić, bardzo poważnie, bo to jest decyzja, która tak naprawdę skutkuje na nas wszystkich na najbliższe 5 lat, bo tyle będzie trwała obecnie kadencja. Co do prezydentów i Gorzowa, i Zielonej Góry, to jest jedna rzecz, natomiast no, są jeszcze oczywiście wójtowie, burmistrzowie, ich jest zdecydowanie więcej. Też się już dzieje rzeczywiście na tych niższych szczeblach bardzo dużo, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o Gorzów, Zieloną Górę, no wydaje się, że tutaj w Zielonej Górze największe szanse ma prezydent Kubicki. Na dzisiaj no, nie objawił się taki poważny chyba kandydat, bynajmniej nie objawił się z jakimś programem, z jakąś konkretną propozycją. Ale ja myślę, że to jeszcze przed nami oczywiście, bo jeszcze nie rozpoczęliśmy kampanii. No natomiast jeżeli chodzi o prezydenta Gorzowa, Jacka Wójcickiego, to wydaje mi się, że to jest naprawdę słaby prezydent, że nie sprostał tym oczekiwaniom społeczności gorzowskiej. Wydaje mi się, że będzie, pojawi się jeden, dwóch, może trzech nawet lepszych kandydatów. Chciałbym, ażeby no, pan prezydent Wójcicki przestał pełnić tą funkcję i żeby Gorzów poszedł bardzo mocno do przodu, bo na dzisiaj nie idzie do przodu, a kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Ja pamiętam te obietnice prezydenckie, pamiętam to, co zapowiadano, pamiętam halę widowiskowo-sportową, która miała powstać, nie powstała, a już na samym początku kadencji już były przymiarki do tego, ażeby ona pojawiła się w Gorzowie. Ja pamiętam te obietnice dotyczące i te plany dotyczące Kostrzyńskiej, Centrum Edukacji Zawodowej i tak dalej, tego było całe mnóstwo, a to wszystko bardzo mocno kuleje, dlatego jeszcze raz apeluję, sprawdzajmy polityków, rozliczajmy polityków, no ale bardzo mnie ucieszyła teraz taka informacja tutaj od przedstawicielki Nowoczesnej, że Nowoczesna ma już program na Gorzów, Zieloną Górę i stąd moje pytanie, czy można się z tym programem zapoznać, czy jest zamieszczony gdzieś na stronie internetowej, czy ewentualnie pani mogłaby mi przekazać, żebym mógł w sposób świadomy podjąć decyzję. Aha.
Proszę pana, jesteśmy w przededniu ogłoszenia kandydatów i w przededniu ogłoszenia programów. I to powiedziałam przed chwilą.
Czyli kiedy?
Po 7 maja.
Wystawią kandydata.
Tak, okay. Po 7 maja mamy 7 maja jeszcze posiedzenie zarządu regionu. Oczywiście jesteśmy przygotowani, natomiast nie jest moją rolą dzisiaj mówić o programie na tym tutaj w radio i również ujawniać.
Nikt tego od pani nie oczekuje, tylko nie jeden obywatel chciałby się być może
zapoznać.
Na wszystko przyjdzie czas.
Ale dlaczego pani przekrzykuje?
Na wszystko przyjdzie czas.
Ale dlaczego panie mnie przekrzykujecie? Bardzo proszę, dać mi się swobodnie wypowiedzieć. Bardzo panie to proszę.
Panie pośle zapytał, więc
panie pośle, dzisiaj jesteśmy w mniejszości.
Ale nie zapytałem pani minister Jolanty Fedak, tylko przedstawicielkę Nowoczesnej, tak?
Na wszystko przyjdzie
czas. Ale ja jestem ciekawa, czy wolni nie wystawią kandydata i czy na stronie mają już program.
Pani minister, będzie pani pierwszą osobą, którą poinformuję o tym, czy wystawimy, a jeżeli tak, to kogo, czy poprzemy, ewentualnie jeżeli tak, to kogo, dobrze?
Dobrze, umówmy dziękuję się, tak. Bardzo za tą
bardzo
deklarację.
Bardzo proszę. Ma pani tak w banku.
Panie pośle, pan zakończył wypowiedź swoją.
Jeszcze by się porozmawiało, no ale trzeci
nie,
punkt czeka.
Nie, jeszcze poruszył parę wątków, ale inne osoby czekają.
Olimpia Tomczyki w Kukiz 15.
Zrobiło się dowcipnie faktycznie. No cóż, no brakuje dziś koncepcji dla Zielonej Góry i to praktycznie w każdym aspekcie oraz realnego dialogu z mieszkańcami. My 15 maja będziemy przedstawić swoją strategię dla Zielonej Góry, także będzie okazja do zapoznania się z nią. Mamy naprawdę dobrą wizję miasta. A poza tym, z czego jest za dużo w Zielonej Górze? Co nas boli? Za mało dialogu, ale za dużo układu zielonogórskiego i to takiego zabetonowanego układu zielonogórskiego. Jak wyglądała nasza scena przez ostatnie 3 kadencje? SLD, PO, tu i ówdzie PSL. I wygląda to niestety tak, że ludzie spoza układu nie mają szans na kierownicze stanowiska zarówno ani w Urzędzie Miasta, jak i w Urzędzie Marszałkowskim. Także na pewno będziemy walczyć z układem zielonogórskim.
Tyle Kukiz 15. Leszek Gajda, Porozumienie.
Zarówno Gorzów, jak i Zielona Góra zasługuje rzeczywiście na porządnego, silnego, operatywnego prezydenta. Takich prezydentów obecnie brakuje. dobrze by było, żeby kandydat, już późniejszy prezydent, był osobą takim, praktycznie takim menadżerem zarządzającym, który będzie ściągał, przede wszystkim będzie ściągał tutaj inwestorów takich, którzy pozwolą temu województwu wyjść na wyjść z tej biedy, bo my jako województwo lubuskie jesteśmy na szarym końcu co do dochodu na mieszkańca. Także województwo lubuskie jest województwem biednym i tutaj jest potrzeba do tego, żeby były takie lokomotywy, które rozpędzą i spowodują, że Lubuskie w końcu zacznie się rozwijać i iść do przodu. Gorzów, no życzyłbym, żeby tutaj rzeczywiście nastąpiła zmiana w Gorzowie, bo obecnie to widzimy bardziej administratora niż zarządcę. Jest potrzebna osoba, która nie tylko będzie naprawiała drogi i tym się chwaliła, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście tutaj w zakresie i gospodarczym, jak i również też i oświatowym, bo musimy pamiętać o tym, że Gorzów musi w końcu postawić na naukę i na rozwój Gorzowskiej Akademii. Ja tutaj szczególnie wymieniam Gorzowską Akademię, bo ona jest, to jest jedyna nasza uczelnia tutaj w Gorzowie Wielkopolskim i o nią musimy się troszczyć, musimy dbać po to, żeby Gorzów mógł istnieć jako miasto akademickie i się rozwijać, bo to spowoduje, że będziemy rzeczywiście mogli wtedy tych młodych inżynierów, magistrów, te osoby wyszkolone zostawić tutaj w naszym województwie, że one nie wyjadą i nie będą rozwijać inne województwa, tylko województwo lubuskie.
No jeszcze pasuje Jarosław Korwin.
Znaczy ja obserwuję, że podczas wyborów samorządowych zazwyczaj mamy taki bardzo wielki galimatias, prawda? Tak naprawdę nie zawsze do końca rozróżniamy te nazwiska, te komitety wyborcze. Natomiast ja bym sobie życzył, a jestem osobą bardzo konkretną, żeby poszczególni kandydaci, szczególnie no ci, którzy zabiegają o to, żeby być prezydentem, wójtem, burmistrzem, powiedzieli rzecz następującą. Słuchajcie, w temacie rozwoju ja planuję takie przedsięwzięcia poprzez takie działania, które podejmę, korzystając z takich i takich instrumentów. Ja do tej pory dokonałem takich rzeczy. Powiem tak, no takiego czegoś brakuje. No, tak samo no, propozycja moja skierowana do ludzi młodych będzie polegała na konkretnie takich i takich działaniach, żeby to po prostu wszystko było wyszczególnione, żeby było wszystko to jasne, żeby to było wszystko spisane, żebyśmy my jako obywatele mogli świadomie podjąć decyzję i mieć to przed oczami, tak? Te po prostu obietnice poszczególnych kandydatów, a tak bardzo często nie jest, bo naprawdę mnóstwo jest tych kandydatów, mnóstwo komitetów wyborczych i powiem tak, w dużej mierze obywatele niestety nie do końca świadomie podejmują decyzje. Poza tym no, też nie ma co się dziwić, bo mają swoje problemy. Natomiast no, trzeba zoptymalizować jak gdyby ten aspekt, o którym powiedziałem.
6 minut pozostało naszego spotkania w Lubuskim Forum. To jest za mało czasu, żeby rozwijać jakikolwiek temat, ale stało się jakby takim niepisanym zwyczajem, że w naszym programie analizujemy różne sondaże wyborcze różnych pracowni. Według najnowszego sondażu Kantar Millward Brown Prawo i Sprawiedliwość 33% poparcia, wzrost o 5%, Platformę popiera 25% ankietowanych, 3% wzrostu, na trzecim SLD z poparciem 8%. Tuż poza podium Nowoczesna, na którą głos oddałoby 6% ankietowanych, Kukiz 5, PSL 5. Króciutko, bo czasu coraz mniej, poproszę Państwa o komentarze. Zaczynam od opozycji, Platforma Obywatelska.
Jana, no szkoda, Mała, że nie rozmawiamy o temacie, który zaplanowaliśmy, o osobach niepełnosprawnych, które w tej chwili protestują w Sejmie. Chciałam też jeszcze się odnieść krótko do wypowiedzi. Tutaj pana wcześniej mówił o tym, że tak mamy trudną sytuację, tak biedne jest województwo lubuskie, otóż się nie rozwija. To nieprawda. Wskaźniki, które określają rozwój regionu, są coraz wyższe. O tym świadczy między innymi ciągle wzrastające PKB. Natomiast jeśli chodzi o sondaże, tak, tu o ten komentarz. No myślę, że sytuacja na scenie politycznej będzie się zmieniała dynamicznie i to nie jest ostatnie słowo wyborców w tej chwili, które zostało odzwierciedlone w tych sondażach. Myślę, że w najbliższym czasie nastąpią jeszcze kolejne i bardziej radykalne zmiany. Jeśli chodzi o te spadki i wzrosty, są one, myślę, że no, jednak cały czas niewielkie, więc nie mamy tutaj jakichś wielkich zaskoczeń. Niewiele się zmieniło od ostatnich danych. No ja myślę, że to sytuacja związana z sondażami będzie dynamicznie się jeszcze rozwijała. Jesteśmy w bardzo określonym, gorącym czasie przed wyborami samorządowymi, więc myślę, że czeka nas jeszcze wiele niespodzianek.
Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Pieńkowski.
Ja tu się zgodzę z panią z Platformy, że również żałuję, że ten temat nie został poruszony niepełnosprawnym, bo chętnie bym usłyszał, co przez 8 lat Platforma zrobiła dla niepełnosprawnych. Ale,
pewnie też warto by było usłyszeć, co przez 3 lata zrobił rząd
ale
PiSu.
Ja pani nie przerywałem, przepraszam
mamy
bardzo. 4
minuty
proszę
na komentarz dla wszystkich.
Nie przerywać. Państwa. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość dalej prowadzi w sondażach. Teraz, jak państwo wiecie, spotykamy się z obywatelami. 800, około 1000 spotkań jest zaplanowanych. One trwają w każdy weekend. Rozmawiamy z obywatelami, słuchamy ich potrzeb i myślę, że będziemy im wyjaśniać wszystkie sprawy, które chcemy dla nich zrobić.
Nowoczesna, Ewa Zdrowowicz-Kulik.
Oczywiście ja też ubolewam, bo temat niepełnosprawnych opiekunów.
Na pewno do niego wrócimy, bo
jest
będzie,
tak ważny,
będzie posiedzenie sejmowe
tak ważny,
po długim weekendzie.
Właśnie, ale to, co się dzieje, to my jako Nowoczesna mówimy temu stop. Są pieniądze dla niepełnosprawnych i były.
A co do komentarzy?
Ale co do sondaży?
No,
oczywiście, sondaże są zmienne. Dużo się jeszcze wydarzy na naszej scenie politycznej, nadal będą zmienne. Ale cieszy mnie to, że wiele ugrupowań i znajdzie się, może się znać w Sejmie i jest ich więcej, więc jakieś tam dobre rzeczy mogą z tego wyniknąć jeszcze.
PSL, Jolanta Fedak.
No to są sondaże parlamentarne. My teraz się przygotowujemy do wyborów samorządowych. One się trochę różnią zawsze jedne od drugich, ale można by powiedzieć, że zarówno w tym sondażu Nowoczesna, jak i Platforma ma mniej więcej podobny wynik jak Zjednoczona Prawica, czyli trzy partie konserwatywne, które tworzą właściwie tą prawicę, a właściwie PiS. I niestety, ale chyba wynika to z tego jakby nieumiejętności rozwiązania tego problemu i konfliktu, który w tej chwili narasta, dotyczy właśnie osób niepełnosprawnych. Czyli z jednej strony obiecano, że wszystko zrobimy, na wszystko nas stać, a z drugiej strony ten konflikt po prostu jest niezbyt umiejętnie rozgrywany. I tutaj jako główną osobę wskazałabym pana premiera Morawieckiego, który opowiada co rusz jakieś bajki o kolejnych daninach, innych rzeczach, sprzeczne komunikaty, innymi słowy mówi raz, że tych pieniędzy jest dużo, drugim razem, że tych pieniędzy nie starczy i trzeba podnosić podatki. Więc ten brak jakby konsekwencji tutaj powoduje z jednej strony zaostrzenie tych konfliktów. Ja pragnę zwrócić uwagę, że my nie dolewamy oliwy do ognia i rzeczywiście na tym z tego powodu, że PiS ma problem z rozwiązaniem tego konfliktu, naprawdę się nie cieszymy i chcielibyśmy i pomożemy z pewnością parlamentarnie również poparcie.
Kolejną osobę takich, muszę poprosić.
Takich decyzji, żeby ten problem rozwiązać, ale bezsprzecznie on ma także wpływ na te sondaże.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
No my uważamy, że sondaże nie są istotne. Istotne są realne działania. Chociażby dwa projekty ustawy naszej posłanki Agnieszki Ścigaj, które uwzględniały postulaty protestujących, a PiS je odrzucił. Już w 2016 roku, w październiku, Kukiz 15 przeprowadził konferencję w Sejmie właśnie z udziałem osób, które dzisiaj protestują. Mogło tego nie być.
Leszek Gajda, Porozumienie, Zjednoczona Prawica.
Ja osobiście się cieszę, że Zjednoczona Prawica jest na pierwszym miejscu w sondażach, bo zasłużonie. Co do wypowiedzi pani z PO, że oczekuje bardziej radykalnych zmian, to mam nadzieję, że właśnie te zmiany spowodują, że PO będzie spadało poparcie i takie oczekiwania
są. Ale na razie rośnie.
Tak na majówkę.
Jeszcze, jeszcze wolniej solidarnie.
Zależy, kto zapłacił za sondaż. To druga para kalosz.
Proszę bardzo. Dlatego różne sondaże prezentujemy w tym programie, jak zwróciłem uwagę państwa na początku.
Od pewnego czasu, jak wiem.
No, ja bardzo króciutko, dobrze? No, jeżeli chodzi o sondaże, to oczywiście jedna sondażownia podaje takie wyniki, inna inne. Dzisiaj są o 5 punktów do przodu, jutro będą 5 punktów do tyłu i tak dalej, także nie przykładam do tego wielkiej wagi. Natomiast odniosę się do słów pani Jolanty Fedak, o tych bajkach, które opowiada premier Morawiecki. Oczywiście, tak ku pamięci chciałbym pani minister przypomnieć te obietnice premiera Donalda Tuska, niespełnione w 90%. To bym chciał przypomnieć. Chciałbym przypomnieć, że właśnie wasz rząd rząd PO-PSL-u był najbardziej aspołecznym, antypracowniczym, antyzwiązkowym rządem. I to by było na tyle. Miłego weekendu, pani minister.
I to by było również na tyle w tym programie Lubuskie
Dziękuję.
Ja Forum.
Dziękuję. Ja panu przypomnę może o tych różnych aspektach tej sprawy w następnym Jolanta programie, co pan Morawiecki wygaduje.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. Joanna Maląg, Platforma Obywatelska. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Olimpia Tomczyk i w koło Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie i miłego dnia dla wszystkich.
Ewa Zdrowowicz-Kulik, Nowoczesna.
Bardzo dziękuję.
Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Długiego, słonecznego, udanego weekendu. Dziękuję ślicznie.
Porozumienie Zjednoczona Prawica, Leszek Gajda.
Dziękuję bardzo i życzę miłego weekendu.
Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Pieńkowski.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Bogdan Sadowski również dziękuję. Do usłyszenia.